Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w naszym połówkowym spotkaniu z trzecim sezonem The Mandalorian, ponieważ odcinek czwarty za nami, 50% zaliczone. Tak więc przejdźmy i zajmijmy się, co dzisiaj właściwie w tym najkrótszym jak na razie odcinku tego sezonu dostaliśmy. I co jest niezwykle ważne, moi drodzy, przypominam, mówimy o spoilerach, bo zakładam, że raczej już wszyscy zainteresowani widzieli. Tak więc jeżeli ewentualnie nie widzieliście i boicie się spoilerów, to idźcie, obejrzyjcie i dopiero wróćcie do tej recenzji. Jak i również dzisiaj chciałem ją podzielić na dwie zasadnicze części. Ponieważ tak naprawdę cały odcinek dzieli nam się na dwie główne części, czyli z jednej strony część retrospekcyjna, z drugiej strony część mandaloniańska, tak można nazwać. I zacznijmy od tej pierwszej i w ramach każdej z nich chcę, powiedzmy, zacząć od czegoś pozytywnego, a potem te rzeczy, które albo mnie bardzo, bardzo, bardzo śmieszyły, albo po prostu są najzwyczajniej w świecie słabe. I zacznijmy od retrospekcji, ponieważ w tym odcinku dostajemy Grogu. Grogu, który na skutek wykładu, powiedzmy, od pani Kowal dostaje wspominek z rozkazu 66, czyli znów cofamy się w czasie i znów widzimy, jak rycerze Jedi walczą z klonami w świątyni i próbują uratować Grogu. I tutaj w pewien sposób obawiałem się mocno, bo kiedy jest scena, gdzie Grogu zjeżdża windą i my wiemy, że za chwilę te drzwi się otworzą. Ja nie bałem się tam, że wyskoczą jakieś klony czy coś takiego, tylko kto wyskoczy? Biorąc pod uwagę, że ten odcinek dzisiejszy współpisał z Jonem Favreau, Dave Filoni, no to byłem absolutnie przygotowany na chyba każdego. Oczywiście pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Ahsoka, ale nie. Mamy do czynienia bowiem z Ahmedem Bestem, czyli z aktorem, który wcielał się w Mrocznym Widmie, na pewno w Mrocznym Widmie, zakładam, że w następnych filmach też, w postać Jar Jara, który tutaj jest mistrzem Jedi, rycerzem Jedi, Jediem po prostu, który ratuje Grogu z rąk klonów, zabija kilkanaście klonów po drodze, leci sobie skuterkiem przez Coruscant, no i ostatecznie odlatuje gdzieś poza Coruscant na pokładzie statku z Nabu, który dostarczają mu żołnierze z Nabu. I generalnie rzecz ujmując, jest to całkiem przyjemne, bo autentycznie było odświeżające zobaczyć cameo, jeżeli tak mogę nazwać Ahmeda Besta, cameo, które nie jest oparte na jakimś sentymencie niesamowicie, powiedzmy, in-universe. Jakby tak, to jest po prostu jakiś generyczny rycerz Jedi, który uratował Baby Yodę i tyle, ale sam fakt tego, że w jakiś sposób Ahmed Best wraca do Gwiezdnych Wojen po tym wszystkim, co przeszedł przy okazji Mrocznego Widma, to jest w jakiś sposób przyjemny ukłon. Pewnie jego tam za dużo nie zobaczymy, ale no, zawsze mimo wszystko miło zobaczyć coś w tym stylu. Oczywiście zastanawia mnie totalnie, jakby dlaczego Baby Yoda został uratowany. Znaczy zakładam, że on po prostu został uratowany, bo był pod ręką i kogoś trzeba było ratować i tyle. Mam nadzieję, że to fabularnie nie pójdzie w tą stronę, że Baby Yoda został uratowany, bo był niezwykle ważny dla zakonu Jedi, Iwai i tak dalej. Naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że to co nie pójdzie, ale zastanawia mnie, czemu on leci na Buu, czy nie wiem, Padme w ostatniej chwili zorganizował jakiś ratunek dla kogoś, czy co? No dobra, nie wiem, zobaczymy, przekonamy się, zakładam, że prędzej czy później Dave Filoni pokaże nam to, nie wiem, może w kolejnych retrospekcjach. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie techniczne, to taki wątek, czy powiedzmy main theme, główny wątek dzisiejszej mojej recenzji, czyli no Mando sięga po swoje standardowe rozwiązania z tej dolnej półki, bo po pierwsze, scena, powiedzmy, hipnozy Baby Yody, gdzie mamy znowu te takie przybitki jak z lat 80. z filmów akcji, gdzie główny bohater wspomina tam, nie wiem, coś, traumatyczne wydarzenia. I jest to śmieszne. Jest to po prostu, już w pierwszym sezonie było to śmieszne, teraz to również jest śmieszne. Natomiast co do samego naparzania się w świątyni Jedi, żeby nie było. Niektóre momenty z tym Coruscant, niektóre widoczki są jak najbardziej przyjemne, ładne, ale znów niektóre wyglądają strasznie plastikowo, strasznie CGI-owo i to po prostu bije po oczach, jak i również po raz kolejny autentycznie jestem załamany, jak bardzo można pokazać w gówniany sposób rycerzy Jedi, bo fakt tego, że znowu ci rycerze Jedi albo sobie chodzą, albo co najwyżej machają mieczami i po chwili giną bez jakiegoś większego sensu, jakby całe te walki są strasznie dziwne, po prostu brzydko to wygląda. Ahmed Best jakoś tam daje radę, jak odbija, ale znowu nawet mamy takie cięcie, gdzie on wypycha mocą i to jest takie cięcie na 2 sekundy i to strasznie dziwnie wygląda. Więc tutaj jakby utrzymujemy poziom techniczny, jeżeli chodzi o ten serial, chociaż nie mogę powiedzieć, że cała ta sekwencja wyglądała źle. No ale mimo wszystko były te momenty, gdzie trochę przewracałem oczy albo zgrzytałem zębami, jeżeli chodzi o cały ten aspekt retrospekcyjny. No dobrze, moi drodzy, ale teraz przechodzimy przechodzimy do aspektu mandaloriańskiego, którym, jak niektórzy twierdzą, nic się nie dzieje, ale moim zdaniem jednak coś tam mamy do czynienia, ponieważ mamy, jasne, mamy szkolenie Mandalorian, mamy pewnego rodzaju przygodę żywcem wyciągniętą z Clone Warsów i między chyba dlatego widać już po tym, że Dave Filoni pisał ten scenariusz, bo serio, ten scenariusz jest żywcem wyciągnięty z jakiegoś odcinka The Clone Wars albo Rebelsów, ale okej, nieważne, mamy mieć pokazane, w jaki sposób wygląda ta społeczność Mandalorian, co oni sobie robią na tej planecie i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest najważniejsze, kluczowe i co jest chyba w końcu pewnego rodzaju tematem głównym tego sezonu, jest to, co mieliśmy trochę w drugim sezonie, czyli Mandalorianin schodzi na drugie tło, na drugi plan, a na pierwszy wchodzi ktoś inny. I w tym przypadku jest to Bo-Katan, która przeżywa odnowę swej duszy mandaloriańskiej, która cały czas jest pod wpływem tego mitozaura, która zaczyna zauważać, że ci Mandalorianie mają jakąś tam rację, że ta this is the way ma jakiś sens i tak dalej, i założenie. I no, jest to zarysowane. Końcówka dosyć mocno nam zaznacza, że Bo-Katan jest pod wrażeniem tego, że zobaczyła mitozaura. Sama pani Kowal no nie wierzy jej prawdopodobnie do końca, albo zbywa wszystko hasłem this is the way. To generalnie rzecz ujmując, no buduje nam teoretycznie jakieś drogę na drugą stronę sezonu. I jest jedna scena, która na początku wywołała u mnie salwę śmiechu, ale potem tak trochę, może zbyt optymistycznie patrząc, zacząłem doszukiwać się może jakiegoś drugiego dna. Ja mianowicie mam na myśli scenę jedzenia naszych Mandalorian, która jakby rozwiązuje nam dosyć zasadnicze pytanie, jak Mandalorianie jedzą. No Mandalorianie nie jedzą w grupie, bo muszą sobie znaleźć osobne miejsce, gdzie nikt ich nie zobaczy i tak będą jedli. Co na pierwszy rzut oka jest durne, niesamowicie durne. Naprawdę zaczynam zastanawiać się, czy podczas seksu też Mandalorianie nie mogą zdejmować hełmów, tak? Jak powiedzmy rozmnażają się, jak biorą ślub i tak dalej. Dobra, nieważne, zostawmy to. Ale dlaczego mówiłem, że to jest scena, która może minimalnie w jakiś sposób budziła moją nadzieję? No bo przez chwilę miałem wrażenie, że to jest scena na zasadzie, że spotykamy się, rozmawiamy Mando, bo czekamy na akcję, no i mamy jakąś interakcję z Bo-Katan. I myślałem, że w momencie, kiedy oni wszyscy odchodzą i Bo-Katan zostaje przy ognisku, ona w jakiś teatralny sposób, taki aktorski sposób pokaże, że kurde, wy jesteście jacyś rozbici, że was może dobrze byłoby zebrać z powrotem jako Mandalorian, wiecie, taka symbolika. Ale to jest takie dosyć mocne dopisywanie sobie na siłę, bo no teraz muszę przejść do tej części albo bykowej, albo po prostu słabej, albo po prostu mówiąc Mandalorianin na standardowym, niskim poziomie. Bo ilość nie tyle rzeczy bardzo przeszkadzających, ale ilość rzeczy z jednej strony przeszkadzających, ale z drugiej strony banalnych do poprawienia jest niesamowita w tym odcinku. Na samym początku mamy szkolenie Mando. No i dobra, okej, oni się szkolą, uczą, naparzają i tak dalej. Tylko dlaczego oni strzelają do wody? Ja wiem, że to jest pierdoła, ale czemu ci Mandalorianie strzelają do wody? Czemu nie strzelają sobie w jakieś skałki? Czemu nie strzelają do jakichś puszek? Czegokolwiek, no. Co może nauczyć nas strzelanie do wody? No po prostu... Okej. Potem mamy następny pojedynek treningowy Baby Yody z młodym Mandalorianinem z pierwszego odcinka, który polega na tym, kto pierwszy szybciej podniesie rękę. Gdyby to jeszcze było w jakiś sposób, nie wiem, z jakimiś skałkami, macie tutaj pole do paintballa i sobie zagrajcie w paintballa, spoko. Nie, oni po prostu wyciągają ręce i w siebie strzelają. Jakby jest to tak dziwny trening, jakby dobra, te zapasy, te rzucanie się, czy coś takiego, miało jeszcze jakiś sens. Okej, dobra, rozumiem. Ale po prostu to oni gęli w marynarzyka, na zasadzie kto szybciej podniesie rękę. Swoją drogą, przy okazji tej sceny widać, jak ciężko jest nakręcić dynamiczne sceny z Baby Yodą, bo jego przeskok za przeciwnika i z powrotem zajmuje nam chyba 6 cięć i to wygląda strasznie tanio, strasznie tak po prostu jak z lat 80. z jakiegoś kina akcji, po prostu widać, że to jest szmaciana lalka, która sobie skacze po planie. Naprawdę jest to niesamowita beka. Potem oczywiście rozpoczyna nam się akcja z porwaniem. Bardzo mi podoba to, że Mandalorianie to nie jest pierwsze porwanie i oni stwierdzili, dobra, YOLO, porwał, trudno, takie jest życie, this is the way. Ale bardzo mnie rozwala to, że nasi Mandalorianie lecą na jetpackach i w końcu w jetpackach się kończy paliwo i to jest jak najbardziej spoko, jakby no fajnie w końcu pokazać, że rzeczywiście to ma jakieś swoje limity. Po czym, jak Bo-Katan wraca ze swoim statkiem, to nasi bohaterowie już są w bazie. Co znaczy, że oni na piechotę wrócili sobie do swojej bazy Nie mogli, nie wiem, na przykład zadzwonić do Bo-Katan i ej, słuchaj, skończyło nam się paliwo, wróć po nas, jak tam odnajdziesz tego dzieciaka, czy coś takiego. No, jakikolwiek sposób dałoby się to sensownie zrobić. Już pomijam, że przy okazji oczywiście znowu jesteśmy traktowani jak debile na zasadzie skończyło mi się paliwo. No, wszyscy widzimy, że wam się skończyło paliwo. Jakby to nie jest nic specjalnie oczywistego. Następnie ekipa jest montowana, ekipa sobie leci, powiedzmy, mamy wspinaczkę, mamy ten moment przeczekiwania, że musimy poczekać do następnego dnia i z moim kumplem oglądałem drugi raz ten odcinek i on sobie zadał pytanie w tym momencie, ej, no dobra, ale czy tamten młody żyje? I w sumie już wtedy, za pierwszym oglądaniem mogłem sobie stwierdzić, ty rzeczywiście, coś tutaj jest nie do końca, nie bangla. Po czym mamy scenę, gdzie nasi bohaterowie wchodzą na szczyt, po czym no, ten heavy Mando niecierpliwi się, leci i przylatuje matka tych młodych. I ona po całym poprzednim dniu, nocy i poranku wyżyguje, wypluwa tego dzieciaka Mando, który nawet nie jest mokry, zamiast nakarmić swoje dzieci. Jezus, jakie to jest głupie! Okej, okay, dobra, potem mamy naparzankę z potworkiem w przestrzeni, dobra, to jest jeszcze całkiem spoko. Po czym na końcu z jakiegoś powodu Bo-Katan bierze te małe kurczaczki i przynosi je do bazy. Mando. Jeżeli oni je zjedzą, będzie spoko. Jeżeli oni je wyhodują i wytrenują na swoje bestie i w następnym sezonie będą na tym latać, to ja już po prostu będę cisnął bekę. Ja już po prostu będę cisnął bekę, bo to jest śmieszne. Jakby to jest słabe, żeby nie było, ale ten wątek mandaloriański jest tak momentami niedopracowany, tak bardzo po prostu głupiutki, że gdyby to jeszcze był serial animowany, tak jak mówiłem wcześniej, Rebelscy, Clone Warscy, cokolwiek, to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć. Spoko. Ale serial, który ma budżet tam kosmiczny, który ma jakiś znanych aktorów, po prostu jest na poziomie bajki dla dzieci? Matko, jakby... To jest po prostu śmieszne, ale jednocześnie straszne. Tak więc, moi drodzy, no co mam powiedzieć? Mando is Mando. Jakby to jest poziom, który jest troszeczkę budzi mój uśmiech politowania, no bo jak mam na poważnie oceniać ten serial, jak on mi serwuje coś takiego, jak po prostu to są tak niedopracowane rzeczy, że po prostu idzie się załamać, jakby dobra, przynajmniej był to na tyle dziwny i słaby odcinek, że aż się zaśmiałem, że jakby bawiło mnie to, w przeciwieństwie na przykład do drugiego odcinka, który mnie zmęczył, więc jakby dobra, spoko, pocisnąłem bekę przez pół odcinka, śmiałem się do rozpuku, niech będzie, spoko. Jest jeden plus natomiast, który wyleciał mi trochę z głowy, ale tutaj chcę na samym końcu, w ramach zakończenia, powiedzieć kolejny cytat, kolejny werset, powiedzmy, z księgi This is the Way. Mianowicie, one does not speak unless one knows. I to jest mandaloriańskie kwestia, którą mówi się do kogoś, kto pieprzy głupoty. Przynajmniej ja to tak rozumiem, albo kto nie zna się absolutnie na temacie. I to jest całkiem sympatyczne. Jakby, dobra, to wyciągam z tego odcinka. Szczerze mówiąc, już za bardzo nie pamiętam tego odcinka, bo był taki nijaki. Generalnie rzecz ujmując, Mando zamyka pierwszą połowę trzeciego sezonu z beką, a ja kończę to nagrywanie, bo to, wiecie, co? Nie, jakby jest śmiesznie i tyle, i był. Dziękuję wam bardzo serdecznie w takim razie, moi drodzy. Zachęcam was oczywiście do komentowania i przekonajcie mnie ewentualnie, dlaczego ten odcinek był lepszy niż mi się wydaje. Standardowo również przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, wstawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!